Dzień dobry wszystkim. Mamy godzinę 11. Mówi Agnieszka Dobrzycka. Ja odpowiadam za relacje inwestorskie w Santander Bank Polska. Serdecznie chciałam dzisiaj Państwa powitać na naszej konferencji wynikowej, na której zaprezentujemy wyniki za trzeci kwartał 2021 roku. Są dzisiaj z nami pan Michał Gajewski, prezes banku, Maciej Reluga, CFO oraz pan Wojtek Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. W trakcie prezentacji zapraszamy Państwa do zadawania pytań przez internet lub przesyłania ich bezpośrednio do mnie na adres agnieszka.dobrzycka@santander.pl. Adres jest dostępny na naszych stronach relacji inwestorskich. Po prezentacji odpowiemy na zadawane pytania, a teraz chciałabym oddać głos panu prezesowi Michałowi Gajewskiemu.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Michał Gajewski. Witam na podsumowaniu wyników po trzech kwartałach. Z punktu widzenia podstawowej działalności bankowej mogę uznać ten okres za udany. Jest kilka wyzwań sektorowych, ale jesteśmy tutaj optymistami. Liczymy na to, że w kolejnych kwartałach patrzymy pozytywnie na kolejne kwartały. Liczymy na to, że wolumeny kredytowe będą nadal rosły. W obszarze kredytów firmowych nabiorą jeszcze większej dynamiki. Ale zanim przejdziemy do wyników, chciałbym zacząć od sukcesów. Wczoraj otrzymaliśmy dwie nagrody. Pierwsze miejsce w rankingu Forbesa Bank Przyjazny Firmie oraz trzecie miejsce w rankingu Newsweeka Bank Przyjazny Bankowość Tradycyjna. To jest dla nas bardzo ważne, że jesteśmy doceniani i że są dostrzegane nasze działania w obszarze klientów detalicznych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Również dostaliśmy niedawno nagrodę Financing Provider of the Year CE nadaną przez Eurobuild. Przejdźmy teraz może do slajdu siódmego, do wyników. Jako grupa obsługujemy ponad 7 milionów klientów, z czego ponad 5,4 miliona Santander Bank Polska. Łącznie z Santander Consumer Bank mamy już ponad 3 miliony klientów cyfrowych. Portfel depozytów wzrósł o 6% rok do roku i wyniósł ponad 177 miliardów. Portfel kredytów brutto zwiększył się o 2% rok do roku do blisko 152 miliardów. Aktywa wzrosły 5% i wynoszą prawie 234 miliardy. Fundusze klientów, tutaj jest wzrost o 9% rok do roku, to jest 197 miliardów. Przejdźmy na slajd numer 8. W samym trzecim kwartale osiągnęliśmy 544 miliony zysku netto. To jest ponad dwa razy więcej niż w poprzednim kwartale. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku zysk netto wzrósł o 13%. Narastająco po trzech kwartałach zysk należny akcjonariuszom wyniósł ponad 918 milionów złotych. W ujęciu porównywalnym, czyli po uwzględnieniu kilku czynników oraz przy założeniu stałego poziomu opłat BFG, zysk ten zwiększył się o 22%. W raporcie i w prezentacji znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące właśnie porównywalności wyników. Wynik z tytułu odsetek w samym trzecim kwartale wyniósł 1 440 000 000 i w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku był lepszy o 4%. Narastający od początku roku wyniósł on ponad 4,2 miliarda i był niższy o 5%. Wynik prowizyjny w trzecim kwartale to 635 milionów, wzrost o 15% w porównaniu do trzeciego kwartału zeszłego roku i 6% kwartał do kwartału. Narastająco wynik z prowizji wyniósł 1,85 miliarda, zwiększył się o 17% rok do roku, co należy uznać za bardzo solidny rezultat. Dochody ogółem po trzech kwartałach wyniosły 6,6 miliarda, zwiększyły się o 3% rok do roku, w ujęciu kwartalnym nieznacznie spadły. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku dochody zwiększyły się o 5,4%. Wskaźnik ROE wyniósł 4,1, a w ujęciu porównywalnym 8,4. Tu warto zaznaczyć, że grupa ma znaczącą nadwyżkę kapitałową, ponad 12 miliardów złotych, a bank ponad 13 miliardów złotych, co ma niewątpliwie wpływ na właśnie wskaźnik ROE. Na koniec września mamy bardzo mocną pozycję kapitałową, znacznie powyżej wymogów. Tier 1 to jest ponad 18%, a TCR powyżej 20%. Slajd 10. Porozmawiajmy o naszych klientach. Tutaj, jak Państwo widzicie, rośnie liczba klientów aktywnych cyfrowo. To już 2,6 miliona klientów detalicznych. 327 tysięcy MŚP i 20 tysięcy dużych firm. Wzrasta też liczba użytkowników mobilnych. Obecnie jest to ponad 2 miliony klientów. Zwiększa się także liczba transakcji bankowości mobilnej. W trzecim kwartale to było ponad 40 milionów transakcji w detalu, a w małych przedsiębiorstwach to było 3,5 miliona transakcji. Kontynuujemy pracę nad rozwijaniem naszej oferty. Szczegóły widzicie Państwo w slajdzie 11 i 12. Ja tylko powiem o kilku nowościach. Pierwsze to, że od lipca wydajemy karty płatnicze, które w 85% są wyprodukowane z recyklingu. Wydaliśmy już prawie 400 tysięcy takich kart. Uruchomiliśmy także moduł aplikacji do łatwego oszczędzania w naszej mobilce, Moje Cele. Po 2 miesiącach liczba zarejestrowanych użytkowników to już jest ponad 100 tysięcy. Wprowadziliśmy usługę AutoPay dla klientów indywidualnych i firmowych. Dla MŚP wdrożyliśmy autoryzację płaty własnej SMS-em. Aktywnie wspieramy duże firmy nastawione na ekspansję zagraniczną. Cały czas kontynuujemy organizację webinarów dla klientów zainteresowanych eksportem do UK, a nasz Santander Trade portal poszerzył się o Bank of China i Dubai Islamic Bank. Przejdźmy do slajdu 13. W bankowości detalicznej jest bardzo dobra, rekordowa wręcz sprzedaż hipotek. To już jest kolejny kwartał z rzędu. Po 3 kwartałach sprzedaliśmy kredyty hipoteczne o wartości 6,4 miliarda. W samym 3 kwartale było to 2,8 miliarda. W porównaniu do 3 kwartału 2020 roku sprzedaliśmy ponad dwukrotnie więcej hipotek. W samym wrześniu wolumen sprzedaży wyniósł prawie 1 miliard złotych. Jest to najlepszy wynik miesięczny. Po 3 kwartałach sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 5,3 miliarda. W samym 3 kwartale było to 2 miliardy. I jak dotąd był to również najwyższy wynik sprzedaży od ubiegłego roku. W ujęciu rok do roku to wzrost o 37%, a kwartał do kwartału 8%. Tutaj utrzymujemy również wysoki poziom sprzedaży kredytów gotówkowych przez kanały zdalne. Po 3 kwartałach to już jest 44%, w tak zwanym samokliku 16%. Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych na koniec września 2,9 miliarda, w samym 3 kwartale 438 milionów i należała do jednych z najwyższych na rynku. Nasze aktywa w Santander, w TFI Santander na koniec 3 kwartału to 19,2 miliarda złotych. W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw przede wszystkim bardzo dobra sprzedaż leasingu. Tutaj jest wzrost o 21% kwartał do kwartału, 915 milionów. W 3 kwartale również sprzedaż produktów kredytowych utrzymywała się na podobnym poziomie jak w poprzednim. W bankowości biznesowej o 32% wzrosła sprzedaż limitów kredytowych. Mieliśmy również dobre wyniki w usługach dla eksporterów, o 41% rok do roku wzrosły obroty na platformie FX-owej, a wykorzystanie limitów Trade Finance zwiększyło się o 43%. W bankowości inwestycyjnej znaczący wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym, zwiększyły się także przychody z doradztwa przy fuzjach i przejęciach. Bierzemy również aktywny udział w transformacji energetycznej w tym sektorze klientowskim. Między innymi finansujemy farmy fotowoltaiczne. Przejdźmy do następnego slajdu. Przejdźmy do bilansu. Portfel kredytów, slajd 15. Portfel kredytów brutto wzrósł o 3%. W konsumerze spadł o 5% rok do roku. W rezultacie na poziomie skonsolidowanym, tak jak mówiłem, mamy wzrost o 2% rok do roku. Jest to 152 miliardy. To jesteśmy na tym poziomie. O sprzedaży kredytów w segmencie detalicznym już wcześniej mówiłem. W MŚP wzrost portfela kredytów jest o 6% rok do roku. I tutaj jest to w dużej mierze przede wszystkim związane z wykorzystaniem istniejących linii kredytowych. W bankowości biznesowej, korporacyjnej, kredyty są na podobnym poziomie co rok wcześniej. Natomiast w segmencie największych firm kredyty wzrosły o 6% w ujęciu rocznym. Mówiłem o dobrych wynikach leasingu, tam jest wzrost o 12% rok do roku. Wartość sprzedaży netto wyniosła 5 miliardów i wzrosła o 34% rok do roku. Również bardzo dobre wyniki ma firma faktoringowa. Tutaj portfel zwiększył się o 23% i osiągnął wielkość 6,4 miliarda. Patrzymy z optymizmem na kolejne miesiące. Uważamy, że w segmencie detalicznym zapewne utrzyma się dwucyfrowy wzrost kredytów hipotecznych. W kredytach konsumpcyjnych będziemy kontynuowali ten pozytywny trend, który widzieliśmy w poprzednich kwartałach. Jeśli chodzi o kredyty dla firm, to widzimy kontynuację poprawy. Nowa sprzedaż kredytów jest już na poziomie sprzed pandemii. To jest bardzo dobry sygnał. Słaby przyrost bilansu w tym segmencie wynika z wyższych niż zwykle spłat. Nasze obecne prognozy makro zakładają, że kredyty ogółem wzrosną w sektorze o 4,9%, w tym dla przedsiębiorstw o 3%. Slajd 16. Depozyty klientów zwiększyły się 6% rok do roku. Jest to efekt rocznego przyrostu depozytów detalicznych o 6%, biznesowych o 7%. Na koniec września to było 177 miliardów. Porównując rok do roku, depozyty zwiększyły się o 10 miliardów złotych. Przede wszystkim widać ten przyrost na kontach oszczędnościowych oraz depozytach bieżących i jednocześnie jest kontynuacja spadku depozytów terminowych. Na koniec trzeciego kwartału aktywa funduszy inwestycyjnych były wyższe o 1/3 rok do roku, a w samym trzecim kwartale był wzrost o 3%. Slajd 17, wynik odsetkowy i marża. Wynik z tytułu odsetek w samym trzecim kwartale wyniósł 1,44 miliarda. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku był lepszy o 4%. Narastający od początku roku wyniósł ponad 4,2 miliarda i był niższy o 5% rok do roku. W trzecim kwartale dynamika przychodów odsetkowych wyniosła 1,9%, podczas gdy koszty odsetkowe spadły o 4,7%. I tak zanualizowana marża odsetkowa netto na koniec września wzrosła o 5 punktów bazowych do 2,64%. Są trzy czynniki, które na to wpłynęły. Spadek kosztów odsetkowych z tytułu depozytów ze względu na dalszy spadek wolumenu środków terminowych. Po drugie, przyspieszenie sprzedaży kredytów gotówkowych, hipotecznych oraz korporacyjnych. I po trzecie wreszcie także spadek wartości inwestycji w dłużne papiery wartościowe, co zmniejszyło negatywny wpływ tego portfela na marżę odsetkową netto. Tak jak wspominaliśmy poprzednio, jeśli chodzi o marżę odsetkową i wyniki odsetkowe netto, to widać tutaj wyraźny postęp. Pierwszy kwartał był najsłabszy. W następnych kwartałach mamy nadzieję, że na dalszą poprawę marży odsetkowej. Tu chciałbym przypomnieć nasz raport bieżący po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp. Opublikowaliśmy taki raport. Tutaj podaliśmy, że wpływ podwyżki stóp procentowych na nasz wynik z tytułu odsetek będzie około 300 do 350 milionów złotych w banku i w konsumerze 35 do 45. Oczywiście to dotyczy kolejnego okresu 12 miesięcy przy założeniu stałego bilansu. Wynik z tytułu prowizji. Tu wydaje się, że mamy powód do dumy, do pochwalenia się. W trzecim kwartale 635 milionów, wzrost o 15%. W porównaniu do trzeciego kwartału zeszłego roku o 6%. Narastająco wynik z prowizji wyniósł 1,85 miliarda, zwiększył się o 17%. Wzrost prowizji, dobra wiadomość również jest taka, że ten wzrost prowizji jest widoczny we wszystkich liniach, zarówno w detalu, jak i w bankowości biznesowej. Dochody. Dochody ogółem po trzech kwartałach to 6,6 miliarda, zwiększyły się o 3% rok do roku, a w ujęciu kwartalnym nieznacznie spadły. W samym trzecim kwartale dochody ogółem wyniosły 2,25 miliarda i w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku zwiększyły się o 5,4%. Cieszy nas to, bo to jest również wynikiem tego, że wzrosła wyraźnie aktywność biznesowa naszych klientów. Slajd 20, koszty operacyjne. Koszty w trzecim kwartale ogółem spadły o 25% w porównaniu do drugiego kwartału i o 16% w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku. Koszty pracownicze w porównaniu zarówno do poprzedniego kwartału, jak i do trzeciego kwartału ubiegłego roku pozostają na tym samym poziomie. Koszty administracyjne w związku ze wzrostem aktywności biznesowej wzrosło 1,6% w stosunku do drugiego kwartału oraz 2,2 porównując to do trzeciego kwartału zeszłego roku. Pozostałe koszty operacyjne spadły o 65% kwartał do kwartału, między innymi w związku z niższymi rezerwami na ryzyko prawne związane z walutowym portfelem kredytów hipotecznych. Jak Państwo wiecie, w trzecim kwartale utworzyliśmy z tego tytułu rezerwy i szczegóły są w raporcie. Ponadto na całkowitą zmianę salda rezerw miały również różnice kursowe. Przejdźmy do slajdu 21. Wynik na rezerwach kredytowych na poziomie skonsolidowanym był niższy o 38% rok do roku i wyniósł 224 miliony. Łącznie od początku roku wynik na rezerwach wyniósł 850 milionów i był to spadek o 35%. Jest to efekt stabilizacji i spadku kosztów ryzyka w poszczególnych portfelach i to zarówno detalicznym, jak i MŚP. Główne czynniki wpływające na rezerwy w trzecim kwartale to po pierwsze stabilny udział ekspozycji kredytowych z opóźnieniem oraz niski poziom wejść do portfela niepracującego w portfelach detalicznych. Po drugie, po dużej niepewności wynikającej z sytuacji ekonomicznej klientów korporacyjnych obserwujemy poprawę ocen ratingowych. I dzięki temu zmniejszyła się skala odpisów na portfel pracujący. Z drugiej zaś strony przeklasyfikowaliśmy do portfela niepracującego, a także zwiększyliśmy poziom rezerw dla kilku klientów o łącznej kwocie rezerw 56 milionów. Dodatkowo w trzecim kwartale tego roku sprzedaliśmy portfel niepracujących wierzytelności kredytowych detalicznych oraz biznesowych. Łącznie było to 330 milionów kapitału i miało to pozytywny wpływ na wynik w wysokości 16 milionów złotych. Dzięki temu nastąpił znaczny spadek portfela niepracującego. Współczynnik pokrycia odpisami kredytów niepracujących jest na bezpiecznym poziomie około 60%. Oczywiście na bieżąco monitorujemy ryzyko, w szczególności należności objęte wygasłymi programami pomocowymi. Trochę o podatku, o podatkach i kosztach regulacyjnych, to na slajdzie 22. Te koszty regulacyjne, czyli BFG, KNF, KDPW to 259 milionów. Obciążenia z tytułu podatku bankowego 450 milionów. I wreszcie obciążenie z tytułu podatku dochodowego to 567 milionów. Także widać, że te obciążenia są naprawdę ogromne. Dodam tylko, że w rankingu największych indywidualnych podatników CIT za rok 2020 w sektorze zajęliśmy trzecie miejsce, natomiast w rankingu ogólnym, czyli wszystkich przedsiębiorstw, zajęliśmy szóste miejsce. Ale to jest tylko CIT oczywiście. Podsumowując, slajd 23. To był dobry kwartał i tak naprawdę dobre 9 miesięcy. Z kwartału na kwartał osiągamy coraz lepsze wyniki. Wzrost wyniku odsetkowego o 2,3% kwartał do kwartału. Solidny wynik z prowizji, tak jak mówiłem, 15% rok do roku, 6% kwartał do kwartału. Wreszcie wzrost zysku netto 13% w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku. Czyli z dużą determinacją budujemy nasz biznes i liczymy na zwiększenie dynamiki, szczególnie w obszarze kredytów dla firm. Dane makro uważamy są dobre i to pozwala nam z optymizmem myśleć o kolejnych kwartałach i oczywiście dobrym zamknięciu tego roku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pytań.
Panie prezesie, ja w tej chwili nie mam żadnych pytań, także mamy dość niecodzienną sytuację. Możemy jeszcze chwileczkę zaczekać, może coś nadejdzie.
Cieszymy się, że informacje zawarte w raporcie, w prezentacji i wystąpienie prezesa wyjaśniają wszystko, ale może jeszcze poczekamy chwilę na wypadek, gdyby jednak jakieś pytanie się pojawiło.
Jednak się pojawiło pytanie, ja pozwolę sobie je przeczytać, dobrze? Od pani Marty Czajkowskiej-Bałdygi. Jaka jest ambicja Santandera w obszarze sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i hipotek? Czy poziomy z trzeciego kwartału 2021 roku są do utrzymania, czy raczej wynikały z nieznacznego wycofania się z niektórych graczy z rynku? Outlook na wyniki prowizji i opłat w roku 2022 po silnym 2021. Outlook na koszt ryzyka na przyszły rok. Jakie Santander widzi ryzyka utrzymania poziomu ryzyka z 9 miesięcy 2021 roku? Czy zarząd spodziewa się, że brak oferty dla klientów z hipoteką HEV będzie ważył na możliwości wypłaty dywidendy w przyszłym roku? Co Santander planuje w obszarze ugód? Czy rozważacie ugody według scenariusza KNF, czy ewentualnie przedstawienie własnej oferty klientom? I jeszcze ostatnie pytanie. Koszty wydają się być pod silną kontrolą i nie ma widocznej presji, szczególnie w kosztach osobowych w porównaniu do rynku. Czy możliwe jest utrzymanie tak dobrej kontroli kosztów w kolejnych kwartałach? Czyli całkiem sporo pytań.
Dziękujemy. To jak nie było, to nie było. Jak przyszło, to właściwie idziemy przez cały rachunek wyników i bilans. To może zacznijmy
od ugód, potem koszty i potem Maciej zajmie się resztą. Jeżeli chodzi o ugody, to oczywiście, że rozpatrujemy i bardzo poważnie podchodzimy do tego tematu. I oczywiście rozpatrujemy tą propozycję, która była przedstawiona przez KNF. Pracujemy nad rozwiązaniem technologicznym wspólnie z KNF-em. Mamy zespół informatyków, który pracuje nad procesem i który ma zapewnić przy ewentualnej zgodzie akcjonariuszy i przystąpieniu do programu, żeby proces był dla klientów przyjazny i przebiegał bez żadnych zakłóceń, a dotyczy to tak naprawdę połączenia z sądem arbitrażowym. I tutaj mamy te prace, bym powiedział, bardzo, bardzo zaawansowane, chociaż oczywiście decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Dla nas kluczowe jest to, żeby była pewność prawna podpisanych ugód, a więc żeby było rzeczywiście to przed sądem polubownym lub sądem powszechnym. Tutaj jest jeszcze kilka niewiadomych. Z kolei w obszarze właśnie tego, czy na przykład straty będą uznawane jako koszt uzyskania przychodów, to jest istotna różnica dla banku, dla wyniku banku. Więc kontynuujemy testy, kontynuujemy nasz dialog z klientami i czekamy oczywiście też na wyrok sądowy, Sądu Najwyższego. Jednocześnie bierzemy pod uwagę oczywiście te wyroki, które ostatnio były w TSUE, między innymi w sprawie węgierskiej. Uważamy, że one jeszcze się nie przebiły dostatecznie do opinii publicznej, ale również wyroki, które zapadają w sądach pierwszej instancji, powinny naszym zdaniem uwzględniać te ostatnie dwa orzeczenia TSUE. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczące kosztów. My oczywiście patrzymy, co się dzieje na rynku. My widzimy, jaka jest presja na rynku, jeżeli chodzi o koszty pracownicze. My oczywiście konkurujemy i musimy tutaj konkurować z innymi firmami, ale również szczególnie w obszarze technologii, nie tylko z sektorem, ale również z innymi sektorami, z sektorami technologicznymi, po to, żeby zachować talenty i je również z rynku pozyskiwać. Ale traktujemy to jako regulacje płacowe, traktujemy jako normalną działalność, czyli przeglądamy, jakie są poziomy wynagrodzeń. Mamy badania szczegółowe dotyczące poszczególnych grup pracowniczych i działamy tam, gdzie jest to potrzebne. Zawsze mieliśmy dość, nawet bym powiedział, bardzo dobrą dyscyplinę kosztową i to będziemy chcieli kontynuować w następnych kwartałach. Jeśli chodzi o to pytanie dotyczące dynamik sprzedaży kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, to tutaj tak, chcemy zachować tą dynamikę. Tutaj chcemy cały czas chcemy zdobywać i poszerzać nasz udział rynkowy w tym obszarze. Widać, że mamy dobrą ofertę, bo pozyskujemy klientów, którzy są nowi dla banku. Nie tylko sprzedajemy to naszym klientom, także tutaj chcemy kontynuować ten trend, który był w poprzednim kwartale. Reszta pytań, Maciej, może ty?
Tak, ja tutaj może jeszcze uzupełniając tylko o tych kredytach gotówkowych, jak zobaczymy naszą kwartalną sprzedaż kredytów gotówkowych przed pandemią, no to my stopniowo tam dochodzimy, ale jeszcze troszkę nam brakuje, więc tutaj ten wzrost nawet do poziomów, bym powiedział, normalnych, to jest jak najbardziej możliwe, a chcemy robić jeszcze więcej. Kolejne pytania z tego zestawu dotyczyły outlook na wynik prowizji opłat w przyszłym roku po silnym 2021. Tak, my tutaj kilkakrotnie już mówiliśmy o tym, że w 2021 mamy właściwie do czynienia z takimi dwoma tendencjami. Jedna to jest oczywiście ożywienie gospodarcze, ożywienie biznesu i za tym idzie wzrost wyników prowizji właściwie po wszystkich liniach, to co mówił przed chwilą Michał podczas prezentacji. A drugim elementem w tym roku był też przegląd tabeli opłat i prowizji, który nastąpił, to nastąpił wzrost i to miało swoje odzwierciedlenie w wyniku w całym roku. Więc jeśli patrzymy na rok 2022, to ten pierwszy element należy się spodziewać, że będzie kontynuowany, myślę, w takim podobnym scenariuszu, że w gospodarce wciąż pozytywnie w to wierzymy. A drugi element, tutaj jeszcze decyzji nie podjęliśmy, ale pewnie to jest nieprawdopodobne nie w 2021 roku, więc pewnie wzrosty aż tak wysokie, dwucyfrowe mogą być ciężkie do utrzymania, ale wciąż się spodziewamy się tutaj utrzymania dość pozytywnych tendencji. Kolejne pytanie dotyczy outlook na koszt ryzyka na przyszły rok. Czy jest możliwe utrzymanie z poziomu w trzech kwartałach? Mówiąc o kosztach ryzyka, mówiliśmy wcześniej o tym, że właściwie my w roku 2022 spodziewaliśmy się powrotu do czasów przedpandemicznych. Jak widać, 2021 kształtuje się całkiem dobrze czy jest możliwe te poziomy przedpandemiczne, to zobaczymy, jeszcze jeden kwartał jest przed nami, ale widać, że jakość portfela kredytowego jest całkiem dobra. Pierwszy kwartał nam się odchylił troszkę in minus, ale też pamiętamy, że tam był jedna duża rezerwa stworzona, która nas odpłynęła. Więc jeśli byśmy zakładali kontynuację pozytywnego scenariusza makro, no to wydaje mi się, że te rezerwy też powinny być pod kontrolą. Choć umówmy się, kilka czynników ryzyka tutaj jest, tak? No to, że mamy, rozumiem, dzisiaj wysoką inflację, to wynika też z tego, że klienci i przedsiębiorstwa są w stanie, że przedsiębiorstwa są w stanie przerzucać wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług. Natomiast pytanie, czy tak będzie w dłuższym okresie, no bo jednak mamy wzrost i kosztów energii, i wzrost kosztów płac, i koszt odsetek też będzie rósł od kredytów, więc trzeba dosyć skrupulatnie tutaj badać wrażliwość poszczególnych grup klientów na te elementy i to robimy, więc no, ryzyka jakieś na horyzoncie się pojawiają, jak to zwykle, ale ogólnie sytuacja wygląda pozytywnie. Co do konkretnego wskaźnika cost of risk na 22 rok, to chyba bym uniknął odpowiedzi w tym momencie. Ale to, co mówiliśmy wcześniej, wydaje mi się, że jest aktualne. Ten poziomy przedkryzysowe powinny być osiągnięte. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy spodziewamy się, że brak oferty dla klientów z hipoteką będzie ważył na możliwości wypłaty dywidendy w przyszłym roku. No to o ofercie, czy jej braku, czy w naszym podejściu, to mówił przed chwilą prezes. Natomiast co do dywidendy, my uważamy, że podejście indywidualne jednak do banków byłoby dobre, bo sam fakt posiadania portfela franków, niezależnie od tego, na jakim etapie jest podejmowanie decyzji odnośnie ugód, nie jest aż tak bardzo istotny jak to, czy ile jest kapitału do absorpcji ewentualnego scenariusza ryzyka. I wydaje mi się, że my tutaj też nadwyżkę kapitałową absorbujemy. Jesteśmy w stanie zaabsorbować wiele ryzyk i wiele różnych scenariuszy, a jednocześnie mieć miejsce na wypłatę dywidendy. Czekamy na wytyczne regulatora w tym zakresie, które rozumiem będą niebawem za kilka miesięcy. I resztę to już chyba to już powiedzieliśmy. O kosztach było i o karencji było. W międzyczasie jeszcze przyszło kolejne pytanie. Ale to pytanie to właściwie o tym powiedziałem, czy napięcia w logistyce, wzrost cen energii i tak dalej, czy to może mieć wpływ na koszty ryzyka. No jak Państwo słyszeliście, jakby sam o tym powiedziałem, wydaje mi się, że to jest jakiś element, który rzeczywiście trzeba mieć na uwadze i analizować wrażliwość poszczególnych klientów czy grup klientów na te czynniki ryzyka. Do you expect to make more provisions for costs related to FX mortgage loan? Czy będzie więcej rezerw na kredyty walutowe? No, co kwartał na nowo analizujemy sytuację i podejmujemy decyzje, natomiast ważne jest to, że jak Państwo zauważyli, w trzecim kwartale zostały utworzone rezerwy na sprawy indywidualne, natomiast odnośnie rezerwy portfelowej przegląd parametrów modeli jest zaplanowany na czwarty kwartał. I jeszcze jedna grupa pytań po angielsku. To może od razu będę sobie to tłumaczył. Jaka jest wrażliwość na podwyżki stóp? To tutaj właściwie mogę tylko powiedzieć to, co puściliśmy w raporcie bieżącym, ale może trochę rozszerzając. To znaczy na poziomie banku 40 punktów bazowych, tak jak powiedzieliśmy, w ciągu 12 miesięcy 300-350 milionów wyższego wyniku odsetkowego. To jest ważne, że przy założeniu stałego bilansu, bo to oznacza, że żeby utrzymać stały bilans, być może trzeba gdzieś zmieniać cenę depozytów, aby ten stały bilans utrzymać, bo niektórzy klienci mogą być bardziej wrażliwi, prawda? Czy też grupy klientów. Natomiast oczywiście w rzeczywistości, jak Państwo spojrzą na nasze współczynniki kapitałowe z LPR-em w okolicach 200, to, to założenie stałego bilansu wcale nie musi być spełnione. A jednocześnie z tą reakcją na podwyżki stóp procentowych, jeśli chodzi o przełożenie tego na stopy depozytowe, no to też wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja rynkowa. Z naszego punktu widzenia kluczowe jest to, żeby klienci mieli pełną ofertę oszczędnościowo bądź oszczędnościowo inwestycyjną. I to dalej, no w przyszłym tygodniu być może będzie kolejna podwyżka, jeśli nie w przyszłym, to pewnie później, no bo jednak wierzymy, że mamy do czynienia z cyklem. I też wydaje mi się coś, co rozsądnym jest założyć, że ten wpływ kolejnych podwyżek stóp procentowych może być mniej niż proporcjonalny. To znaczy przy każdej kolejnej podwyżce stóp procentowych jest większe prawdopodobieństwo tego, że jakaś zmiana cen depozytów nastąpi, a przynajmniej od jakiegoś momentu. Myślę, że na tym momencie jeszcze nie jesteśmy. I tutaj druga część pytania dotyczyła tego, od podwyżki stóp procentowych, czyli rozumiem w ciągu ostatnich tych trzech tygodni, jak duża była zmiana ceny, no to po stronie depozytów jej nie było praktycznie, a po stronie aktywów też to jest ważne i też wydaje mi się, że to jest jakby naturalne, oczywiste, że jak mówimy o wpływie, powiedzmy, tych 40 punktów bazowych na wynik odsetkowy w horyzoncie 12 miesięcy, no to też nie jest równo rozłożone w czasie, no bo przez pierwsze miesiące czy przez pierwsze tygodnie ilość aktywów, które wchodzi w nowy repricing, te 3-miesięczne wybory czy 6-miesięczne wybory, które się repricują, no to jakby mija trochę czasu, prawda? Więc to też nie jest równo rozłożone pomiędzy poszczególne kwartały, ale to jak rozumiem, jest oczywiste. I co jeszcze? O koszcie ryzyka to myślę mówiłem sporo. I jeszcze jest pytanie, jaki jest obecny poziom rezerw na ryzyko prawne na portfelu KXO?
Tak, może ja o tym powiem, jeżeli chodzi o individual provisions, cases in the court, to mamy na koniec września 979,5 miliona, to z podziałem na Santander Bank Polska 792 miliony i 187 w konsumerze. Jeżeli chodzi o portfolio provisions, expected losses, tu mamy na koniec września 464. A więc łącznie to jest 1,444 miliony rezerw. Zarówno jeżeli chodzi o dodaniu tego portfolio provisions i individual provisions.
I kontynuując temat, jeszcze jest pytanie o koszty ryzyka prawnego na banki w trzecim kwartale. To co mówił o tym Michał w trakcie prezentacji, ale to może jeszcze uzupełnię, bo utworzonych rezerw na sprawy w związku z ryzykiem prawnym na sprawy frankowe było 97 milionów w trzecim kwartale, z czego 73 w banku i 24 w SCB. Ponadto na całkowitą zmianę rezerw, salda rezerw, wpływ też miały różnice kursowe w trzecim kwartale. I te różnice kursowe to jest im minus w okolicach 40 milionów. Saldo tych rezerw walutowych jest, to ryzyko walutowe tych rezerw jest zabezpieczone. Więc ten efekt na minus w wyniku 40 milionów, 43, jest mitygowany na poziomie wyniku z pozycji wymiany po prostu. To jeśli chodzi o trzeci kwartał i jeszcze jest takie dodatkowe pytanie, z czego wynika częściowe rozwiązanie rezerw w pozostałych kosztach operacyjnych. No i tutaj, no to jest trochę bardziej skomplikowane, ale może tak, gdy rozwiązanie rezerw, ono jest zawsze jakieś. W tym kwartale pokazujemy je, bo ono jest wyższe niż zwykle, a jest wyższe niż zwykle dlatego, że nastąpiło rozwiązanie rezerw na kredytach denominowanych, zarówno po stronie rezerwy portfelowej, jak i rezerwy indywidualnej, po wyroku Sądu Najwyższego, który dotyczył tego, który mówił o braku klauzul abuzywnych na kredytach denominowanych. I to jakby był istotny element, stąd Państwo widzą tę część, natomiast to nie tłumaczy całości, a to, co powiedziałem na samym początku, że zawsze są jakieś rozwiązania, no to tam można sobie wyobrazić różne sytuacje. Można sobie wyobrazić oczywiście po pierwsze zakończone pozwy, po drugie przesunięcie z pozwu zbiorowego do indywidualnego, czyli tak jakby jest częściowo rozwiązanie, ono się pojawia gdzieś indziej, może być spłata kredytu, więc też to jakby może być częściowe rozwiązanie. Natomiast głównym elementem, który tutaj tłumaczy, to jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli takim nowym elementem, tak? Jest to rozwiązanie na kredytach denominowanych. Przejściowo.
Już nie
To
mamy
ja
więcej pytań.
widzę tyle pytań.
Tak, już więcej nie mamy. To wszystko.
Dobrze. No dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.
Jesteśmy do dyspozycji,
Dziękujemy.
jeśli ktoś się pojawi w tym czasie. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia.